Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja na zawsze dziewica. Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów w telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maryja i zapraszam na czas dzisiejszych rozmów niedokończonych. Podejmijmy temat, dokąd zmierza Europa, temat, pytanie. Jednocześnie na to pytanie będziemy poszukiwali odpowiedzi wraz z naszymi widzami, również radiosłuchaczami w pierwszej, w drugiej części naszego spotkania na antenie Radia Maryja 21:30, na którą już serca zapraszamy. I przede wszystkim z naszym gościem, którego bardzo serdecznie witam, a jest nim pan profesor Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Szumana. Panie profesorze, serdecznie witamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Witam serdecznie na wieki wieków. Amen. Teraz i zawsze.
Panie profesorze, temat, dokąd zmierza Europa, a Europa to 46 państw, spośród których 27 należy do Unii Europejskiej i bez wątpienia Unia Europejska nadaje pewnego rodzaju taki ton, prawda, Europie pod wieloma względami, pod wieloma rzeczywistościami. My jako Polska 1 maja 2004 roku wstąpiliśmy do Unii Europejskiej. I tak, panie profesorze, na początku naszego spotkania może właśnie w tym kontekście byśmy poprosili o taką diagnozę. Jaka była Unia Europejska w myśli założycieli tej rzeczywistości? Do jakiej Unii Europejskiej wstąpiliśmy? Jaka jest w tej obecnej chwili ta rzeczywistość, którą określamy mianem Unia Europejska?
Tak, no to jest rzeczywiście dobre zagadnienie, dobre na początek naszych spotkań i dzisiejszych naszych długich rozmów. Mianowicie Robert Schuman, on był tym liderem, można by powiedzieć, tworzenia wspólnoty narodów Europy. Był oczywiście otoczony, współpracował z innymi osobami, takimi głównie jak Alcide de Gasperi, Konrad Adenauer, ale to wszystko właśnie było celem tworzenia wspólnoty narodów Europy, nie Unii Europejskiej. Podkreślam, proszę Państwa, niektórzy ciągle, że tak powiem, popełniają jakby ten błąd, wypowiadając się, że Robert Schuman położył fundamenty pod Unię Europejską. Tak nie było. Tak nie było w momencie, kiedy w traktacie w Maastricht 1992 właśnie powstała nazwa Unia Europejska. To był ten, można by powiedzieć, taki początek takiego silnego odwracania się od nie tylko idei, ale praktyki Roberta Schumana. Proszę Państwa, trzeba pamiętać, że to wdrażanie wspólnoty narodów Europy przez Schumana i cały zespół rozpoczął się właściwie zaraz po wojnie. Owocem tego była właśnie wspólnota węgla i stali. Następnie ona przekształcana, czy też poszła w kierunku europejskiej wspólnoty gospodarczej, czyli szerszego wymiaru. I taki był zamysł właśnie tych wszystkich, którzy niejako szli za Schumanem, żeby ta koncepcja, czy właściwie ta praktyka, bo Robert Schuman był, proszę Państwa, przede wszystkim praktykiem, żeby ta praktyka wspólnoty narodów Europy zataczała kolejne kręgi życia społecznego i gospodarczego. Ważne jest, żeby podkreślić, że tworzenie w tym zamyśle wspólnoty narodów Europy, w zamyśle Schumana, tworzenie różnych instytucji nie było związane z celem stworzenia superpaństwa. Właśnie to, co zaczęło się dziać od lat 80. właściwie już pod kierunkiem niejako Spinellego, przeszło w kierunek właśnie tworzenia superpaństwa, czyli tworzenia instytucji które miałyby odbierać, można by powiedzieć, rolę państw, rolę narodów, tworzenie instytucji w Brukseli, właśnie w Strasburgu i też, można by powiedzieć, w Niemczech. Tego wielu nie zauważa, ale proszę Państwa, mamy silną, chyba najważniejszą instytucję tego zamierzonego superpaństwa, to jest Europejski Bank Centralny. Europejski Bank Centralny we Frankfurcie jest no, tą instytucją kapitałową, można by powiedzieć. Dzisiaj kapitał dla tych właśnie zwolenników superpaństwa jest kluczowym narzędziem, czy jednym z bardzo kluczowych narzędzi do właśnie realizacji tej idei, czyli podkreślam, wracając właśnie do Schumana. Schuman, tworząc pewne instytucje, miał w zamiarze ich, że tak powiem, działanie czy funkcjonowanie w określonym, w ograniczonym czasie. Czyli chodziło mu o to, że jeśli są jakieś funkcje, które w ramach tej wspólnoty trzeba zrealizować i zrealizowanie tych funkcji będzie najsprawniejsze, najefektywniejsze właśnie poprzez stworzenie pewnej instytucji, już tu bez znaczenia, gdzie ona będzie zlokalizowana, to właśnie ona powstaje, ale tak długo ma trwać, dopóki jej funkcje się nie wyczerpią. I tutaj to jest zasadnicza, znaczy jedna z zasadniczych różnic w zakresie organizacji funkcjonowania Europy. Czyli ta różnica, tak w uproszczeniu można powiedzieć, w zakresie funkcjonowania instytucji, to Schuman mówi instytucje, ale ich funkcje i czas ograniczony do wyczerpania się funkcji, a ci wszyscy, którzy są zwolennikami superpaństwa, to mówią odwrotnie. Zabieramy funkcje z państw, z narodów, likwidujemy instytucje, które tam istnieją, sprowadzamy, no tak można by to powiedzieć, do roli województwa, a wszystko centralizujemy, proszę Państwa, przejściowo, podkreślam, to jest niezwykle ważne, przejściowo w Brukseli, tak, natomiast docelowo w Niemczech. I dlatego powiedziałem o Europejskim Banku Centralnym, bo dzisiaj szczególnie, kiedy jesteśmy obserwatorami tego, co się dzieje, to widać, jak mocno wykorzystuje się taką broń, powiedziałbym, dzisiaj nie militarną, ale broń przemoc kapitałową, jak ja to nazywam, która właśnie ma wymuszać no, pewne posłuszeństwo i dostosowanie się właśnie do tej koncepcji, można by powiedzieć, superpaństwa, w którym głównym hegemonem właśnie są Niemcy. Warto jeszcze podkreślić, mówiąc o Schumanie tutaj, proszę Państwa, to może dla tych no, widzów tej wspaniałej telewizji Trwam, chciałem przypomnieć, że jest proces beatyfikacyjny Roberta Schumana. Ta część formalna już jest prawie na ukończeniu. Jest również tutaj Schuman akcentował właśnie znaczenie relacji, znaczenie patriotyzmu. Właśnie jak czytamy teksty Schumana, to jak one jasno akcentują to, co dzisiaj ci tak zwani liderzy w Brukseli chcą niszczyć, czyli patriotyzm, czyli miłość do ojczyzny, czyli wolność, tak, wolność, która będzie, można by powiedzieć, kreowana przez demokrację oddolną, a nie narzucanie pewnych zasad, pewnych form. I to, można by powiedzieć, cała koncepcja, ale podkreślam jeszcze raz, realizowana przez Schumana, bo często mówi się o ideach Schumana, ale jak popatrzymy na to, ten dorobek implementacji tego przez dwie dekady po wojnie, to zauważamy w tym jakby niezwykły owoc i dorobek. I ten cały, można by powiedzieć, konstrukt, to całe podejście implementacyjne Schumana wywodzi się i zasadza się na właśnie wartościach chrześcijańskich. On tutaj nawet te jego wypowiedzi, które pewnie wiele osób zna, w której mówi, że Europa, jeśli nie będzie chrześcijańska, to nie będzie jej wcale. Mówi ciągle o tym, że to, co kiedyś później też mówił Jan Paweł II, że jeśli demokracja nie będzie właśnie chrześcijańska, to stanie się tyranem, stanie się no, pewnym mechanizmem przemocy. I proszę Państwa, jakże te słowa były prorocze. W wypowiedziach Schumana znajdujemy wiele takich właśnie proroczych słów, które niejako opisują pewną rzeczywistość, która dzisiaj się pojawia nam coraz bardziej, przepraszam, na horyzoncie, której jesteśmy w tej chwili obserwatorami. I chciałem przypomnieć, proszę Państwa, że w 2018 i Macron, i pani Angela Merkel zaczęli po raz pierwszy, bo wtedy poczuli się już chyba jakoś bardziej odważnie, po raz pierwszy mówić o usuwaniu suwerenności narodów, o usunięciu suwerenności w szczególności w zakresie różnych funkcji. Wymienili właśnie kilka tych funkcji i można by powiedzieć, że od tego czasu obserwujemy jakby eskalację tych żądań, tego kierunku. Wydaje się, że jak obserwujemy lata wcześniejsze, to być może, znaczy na pewno wewnątrz tych osób były takie myśli i dążenia, ale bali się to zwerbalizować, wypowiedzieć. I teraz przekształcili, ja bym powiedział, w pewnym sensie to otoczenie w taki sposób i dostosowali pewne struktury, pewne grupy osób w taki sposób, że pojawiła się u nich odwaga o tym, jakby już nie tylko w sugerowaniu czy proponowaniu, ale wręcz żądaniu, bo to, co dzisiaj obserwujemy, o czym z pewnością będziemy jeszcze mówić, to jest po prostu nie partnerska rozmowa, tu mam na myśli w szczególności Niemców, ale jest to po prostu taka postawa z góry, co absolutnie no, jakby wyklucza te właściwości wspólnoty. W tym absolutnie nie widzimy cech wspólnotowych, tylko właśnie takie relacje, czy właściwie taki stosunek kogoś, kto podchodzi z góry, kogoś, kto właściwie uważa, że my albo inne narody, inne kraje mają obowiązek, a my mamy się dostosować do tego wszystkiego. I co ciekawe, proszę Państwa, w tym zamyśle od wielu dekad, moim zdaniem, Niemiec, w zamyśle tworzenia superpaństwa pod ich właśnie komendą, dzisiaj jakby coraz bardziej ujawniają właśnie to podejście, tą perspektywę. Jakże w obecnej sytuacji słyszymy nie tylko z mediów, wielu mediów w Europie, ale też od różnych osób, które pełniły w przeszłości ważne stanowiska premierów, czy to w Portugalii, czy we Włoszech, w Hiszpanii, we Francji, prawda, takie obawy, że oto w tej postaci czy w tej formie w jakimś sensie wraca ten takie myślenie, takie podejście, które obserwowaliśmy w systemie, kiedy funkcjonowały Niemcy Hitlera, kiedy odbywały się te procesy, że tak powiem, agresji. Początkowo właśnie one miały taki przejaw, który no dzisiaj, kiedy słyszymy w Parlamencie Europejskim, proszę Państwa, jedna z europosłanek, prawda, mówi o tym, że Polacy zgodzili się, czy też właśnie jakby wręcz dopuścili do tego, żeby zabijano właśnie Żydów, a dzisiaj sprzeciwiają się aborcji, oni mówią, ale trzeba by powiedzieć, dzisiaj Polacy sprzeciwiają się zabijania dzieci nienarodzonych. Proszę zobaczyć, jakie to przebiegłe zestawienie, mówią tak, wtedy nie mieliście wyrzutów, żeby zgodzić się na zabijanie Żydów w obozach koncentracyjnych. Oczywiście to jest wszystko kłamstwo, ta przewrotność, a dzisiaj mówi, no jaki to problem, przecież zabijanie Żydów w obozach koncentracyjnych, dopuściliście do tego, to przecież jest wielka zbrodnia, a dzisiaj nie chcecie się zgodzić na, oni mówią miękko, aborcję, jakby to był zabieg medyczny, a tu chodzi po prostu o mordowanie. Nawet nie zabijanie, tylko trzeba powiedzieć, proszę Państwa, mordowanie, bo nawet dzisiaj w internecie widzimy bez jakichś wyrzutów osoby prezentujące obrazki, które pokazują właśnie takie szydercze obrazki pokazujące niszczenie dziecka w łonie matki. I na to pozwolić nie możemy.
Dokąd zmierza Europa? Temat naszego dzisiejszego spotkania. Naszym gościem jest pan profesor Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Szumana. Panie profesorze, ten moment, w którym się obecnie znajdujemy, kiedy to Parlament Europejski wraz z prezydencją niemiecką dążą do tego, pan mówi o tym pewnego rodzaju nawet imperatywie, pewnego rodzaju takiej odwadze, żeby już wprost, prawda, forsować pewnego rodzaju myśli, przekonania, czy pewnego rodzaju rozwiązania. Też pytanie, skąd ten imperatyw, skąd ta właśnie ten pewnego rodzaju taki nacisk się wziął akurat teraz, w tym czasie. A druga sprawa to dotyczy tego, na jakim rozdrożu my stoimy. Z jednej strony ta propozycja powiązania budżetu z tą zasadą przestrzegania zasady praworządności, zresztą zasady, która nie jest jako tako zdefiniowana, nie wiemy tak de facto, cóż to się pod tą rzeczywistością kryje. Być może pytanie też do pana profesora, czy to nie jest prezentacją robione, aby właśnie móc pod to podłożyć każdą dowolną rzeczywistość, która nie będzie zgodna z pewnego rodzaju wizją, polityką, która jest zarządzona. No i właśnie, z drugiej strony Polska, Węgry, które mówią o wecie w tej sprawie. Pytanie, panie profesorze, o co de facto toczy się batalia, jeśli chodzi właśnie o to, czego jesteśmy świadkami? I komu bliżej do ojców założycieli? Czy właśnie tym, którzy prą, aby powiązać praworządność z budżetem, czy tym, którzy nie zgadzają się na to?
Tu na początku trzeba powiedzieć, właśnie jest takie pytanie, jak to się dzieje, że jest jakaś taka, no wprost trzeba powiedzieć, wściekła determinacja Niemców, właśnie takie zachowanie, które można by powiedzieć jest takim zdarzeniem skokowym, takim właśnie nagłym, nieprzewidywanym właściwie, kiedy no, można by powiedzieć, trochę mi się tak kojarzy, potulna pani właśnie Ursula von der Leyen, taki baranek, który na początku wydawało się, że ona tutaj będzie jakoś działać mediacyjnie. Okazuje się, że wychodzi właśnie takie działanie. Ono trzeba sięgnąć do lipca. W lipcu negocjacje o budżecie, prawda? Teraz w listopadzie wracamy do tematu. I pytam się, dlaczego nie budżet i właściwie te inne elementy, taki fundusz antykowidowy, nie został implementowany zaraz po lipcu, bo można było właśnie to robić. Wręcz należało to robić, dlatego że, proszę Państwa, mamy sytuację taką, kryzys, pandemia, ludzie potrzebują pomocy. Pamiętamy ten początek we Włoszech. We Włoszech też przypomnę, jak Włosi potrzebowali pomocy z Unii Europejskiej. Zebrała się jakaś grupa i odłożyli temat na 2 czy 3 tygodnie. W szczycie właśnie, kiedy ludzie masowo umierali i można by powiedzieć, no to jest dowód na to, taka postawa, że tam nie ma wrażliwości wspólnotowej, że to jest właśnie jakby cel uświęca środki. I tu już w pewnym sensie odkryliśmy, zauważyliśmy właśnie pewne jakby niebezpieczne zachowania. I teraz przez ten okres od lipca można by powiedzieć, że Niemcy przygotowywali strategię. Niemcy przygotowywali strategię po to, żeby strategię polegającą na tym, żeby pod presją czy też zagrożeniem, że nie dostaniemy środków, tu nie chodzi tylko o Polskę, chcą wprowadzić nakaz. Chcą wprowadzić nakaz, żebyśmy mordowali dzieci. I to słowo, proszę Państwa, niech nikogo nie oburza. Niech nikogo nie oburza, bo na świecie zabija się rocznie ponad 50 milionów dzieci. Ponad 50 milionów dzieci. Jak zbilansujemy, prawda, tutaj wszystkie ofiary II wojny światowej, no to to jest porównywalne chyba z liczbą ofiar II wojny światowej. Tu mówimy, co roku jest mordowanych tyle dzieci. Jak to są dane Światowej Organizacji Zdrowia. Jak zbilansujemy, to dodamy przez okres kilkunastu lat, czy od momentu, kiedy ja robiłem takie wyliczenia, to wyszło z tego, proszę Państwa, około 2 miliardy. 2 miliardy zamordowanych dzieci. W stosunku do około 7 miliardów w tej chwili chyba ludzi na świecie, to jest potężna grupa. I tutaj właśnie Niemcy, to jest jedna broń. Druga broń, narzędzie, z którym wychodzą, to jest zniszczenie rodziny. Czyli mówią tak, że no, musicie się zgodzić na to, żeby właśnie pary homoseksualne, jak przyjadą do Polski, to będą mogli sobie adoptować dzieci i działać tak, jak chcą. Proszę Państwa, można by zadać takie pytanie nawet dla tych, którzy nie myślą wartościami chrześcijańskimi. No jeśli będziemy promować coś takiego i rozwijać, to jesteśmy na ścieżce depopulacji. A przy ścieżce depopulacji, ja już nie pamiętam, przy pewnym wskaźniku, że tak powiem, urodzeń poniżej tam pewnego poziomu 1,3 czy w okolicach 1, to odbudowanie rozwoju demograficznego staje się niemożliwe. I depopulacja to jest właśnie działanie depopulacyjne, a zatem to jest po prostu działanie zagrażające bezpieczeństwu narodów, bezpieczeństwu poszczególnych państw. I proszę Państwa, jeśli przykładamy taką silną wagę do na przykład obrony narodowej, wojska, prawda, czyli to jest system bezpieczeństwa. My mając, budując, rozwijając armię, prawda, dbamy o bezpieczeństwo. Rozwijając policję, dbamy o bezpieczeństwo. Ochronę zdrowia również. I proszę Państwa, dzisiaj depopulacja, czy tego typu propaganda, czy promocja, czy rozwijanie działań powinno być, że tak powiem, prawem karane, zabronione. Mówię o samej promocji. To tak jak, prawda, te ruchy faszystowskie, czy ruchy, że tak powiem, różne zwolenników Hitlera, że tak w którymś momencie były prawem karane w Niemczech, teraz oni to rozluźniają, prawda? Nie dlatego, że to się komuś nie podoba, tylko że to zagraża istnieniu narodu, istnieniu narodów. I proszę zobaczyć, Niemcy dzisiaj fundują, czy chcą, że tak powiem, tymi narzędziami ideologicznymi handlować z drugiej strony pieniędzmi czy funduszami. Mówią, zrealizujecie te sprawy, otrzymacie pieniądze. To są te 30 srebrników Judasza. I tutaj pojawiła się taka sytuacja. I Niemcy od lipca teraz do listopada, proszę zwrócę uwagę, przygotowali również strategię kampanii medialnej. Niedawno słyszeliśmy, prawda, naciski Szpigla, prawda, różnego typu teksty takie, no bardzo też niemiłe w stosunku do Polski, ale też różni europarlamentarzyści, prawda. Oni przygotowali całą kampanię. To nie jest, że tak powiem, to nie dzieje się spontanicznie. I teraz, no oczywiście zrobili to w sposób nieudolny, ponieważ rozgorzała opinia wielu społeczeństwa, w wielu narodach, zaczyna mówić, że no, zaczynają nam przypominać ci Niemcy te swoje działania z czasów przed II wojną światową. I chciałem tutaj powiedzieć w mojej opinii taką, wydaje mi się, ciekawą rzecz, może to będzie zaskakujące, ale dla Niemców te narzędzia, instrumenty ideologiczne, które wymieniłem, nie są celem. One są narzędziami do tego, żeby Niemcy uzyskały dominację ekonomiczną, uzyskały, były hegemonem, prawda, żeby uzyskały pozycję, która centralizuje, można by powiedzieć, wszystkie instytucje i sprowadza inne narody do roli województwa. I tutaj nie żartuję, to włącznie z wizją taką, że właśnie w poszczególnych krajach nie będzie parlamentów. Proszę Państwa, jakże to przypomina nam ta mentalność. Tu nie wolno być, że tak powiem, takim krótkowzrocznym. Ta mentalność, jakże to przypomina, pamiętamy przed właśnie II wojną światową, Hitler, prawda, tworzyli konstrukcję tych potężnych gmachów, właśnie Deutschland Liberales, wizja właśnie tysiącletniego, że tak powiem, zamożnych Niemiec. I tam tworzyli już, można by powiedzieć, koncepcję instytucji. I w tej scenerii pojawia się takie działanie. Niemcy, chcę zwrócić uwagę, że z perspektywy, jeśli wszystko będzie się toczyło w miarę inaczej niż oni to zamierzają, to oni dopiero za 13 lat będą mieli prezydencję w Unii Europejskiej. Więc wiedzą, że muszą działać szybko. Wydawało im się, że w ten moment wykorzystają. Zwracam uwagę o jakimś takim działaniu. Nieetyczne działanie to jest delikatne powiedzenie. W sytuacji, kiedy jest kryzys, kiedy jest pandemia, ale jednocześnie specjaliści, można powiedzieć socjologowie, prawda, mówią, że właśnie takie koncepcje, jakie tutaj mają Niemcy, można najlepiej zrealizować właśnie w kryzysie. I to właśnie jakby odkrywa pewną perfidię, skoro nie ma wrażliwości na problemy ludzkie i wykorzystanie do realizacji właśnie takiej realizacji hegemonii Niemiec, odkrywa już, obnaża, można by powiedzieć, ich właściwe intencje. Chciałem zwrócić uwagę, że to jest jeszcze na inną sprawę, mianowicie ten fundusz antykowidowy. W lipcu była dyskusja, ale czy Państwo zauważyliście, że ten fundusz antykowidowy, kto wyszedł z propozycją? No właśnie Ursula von der Leyen, Niemcy. I teraz trzeba tutaj, chciałem zaakcentować też takie problemy czy ryzyko, jakie w związku z tym funduszem mogą powstawać. Dlatego bardzo dobrze, że pan premier Morawiecki, pan Viktor Orban i cała masa jeszcze, wielu jeszcze liderów, nasi się obudzili, to znaczy nasi realizują, przyjęli pewną postawę świadomą, umiejętną, bardzo dobre argumenty, prawda, trzeźwo, ale jednocześnie dialog bez emocji, ale też wielu innych liderów w innych krajach zaczyna się budzić. Bo co ten fundusz antykowidowy, proszę Państwa, może sprowadzić? On jest ważny i ja nie kwestionuję jego potrzeby, tylko taki instrument, który jest równy w wielkości funduszom budżetowi Unii Europejskiej, wymaga pewnej rozwagi. To znaczy ten fundusz ma być w połowie kredytem bankowym dla poszczególnych krajów, a w połowie ma być przekazany, jak to mówią, właśnie bezzwrotnie. No i oczywiście po pierwsze chciałem powiedzieć, że ten fundusz jest też jednym z elementów centralizowania czy też dążenia do superpaństwa. I dlatego wymaga to rozwagi, żeby go właśnie realizować. Dlaczego? Otóż ta połowa, to kredyt bankowy, no trzeba spłacić. W związku z tym my zaciągając ten kredyt, no musimy w przyszłości znaleźć pieniądze i spłacać, tak jak każdy ma świadomość spłacanie kredytu bankowego. Jak nie, to bank przyjdzie i będzie odbierał aktywa czy prowadził egzekucję. Druga połowa, tak zwana bezzwrotna, proszę Państwa, to nie są pieniądze bezzwrotne, bo nie ma w świecie takiej instytucji, prawda, która innemu podmiotowi gospodarczemu przekazuje pieniądze za darmo. Ta druga połowa też za nią będziemy płacili. I oczywiście jeszcze raz podkreślam, ja nie mówię tego, żeby zakwestionować potrzebę tych funduszy, tylko trzeba to mądrze skonstruować. I te właśnie to spłacanie będzie pochodziło z podatków, ale też z podatków, proszę Państwa, które będą miały charakter centralizowania, czyli wpływy z podatków będą koncentrowane w miejscach scentralizowanych, no powiem tak, w uproszczeniu w Brukseli. Czyli to jest kolejny krok do superpaństwa, do centralizacji. I jakby największy problem teraz spróbuję, że tak powiem, wyjaśnić, jaki docelowo wiąże się z tym problem. Otóż to jest antykowidowy tak zwany solidarnościowy, czyli wspólnota, Unia Europejska solidarnie zaciąga ten właśnie, buduje te środki antykowidowe. One oczywiście pochodzą, proszę Państwa, z różnych instytucji finansowych, prawda? Unia Europejska nie posiada takich środków. Nie jest przedsiębiorstwem, które generuje takie środki. I teraz solidarne zaciągnięcie. I teraz, proszę Państwa, jeśli Włosi, na przykład, bo Włosi są w bardzo trudnej, poważnej sytuacji, w tej chwili składają wniosek do Europejskiego Banku Centralnego o umorzenie części długu, bo dług publiczny Włoch do PKB to jest 160%. Przypomnę, w Polsce to jest 55%. Nasz dług publiczny jest 3 razy niższy niż Włoch. Wysoki również mają podobnie Francja, Hiszpania, Wielka Brytania przekroczyła 100%, ale Wielka Brytania wychodzi z Unii i inne kraje mają podobne problemy. Niemcy również mają wysoki około 80%, czyli dużo gorszy. I teraz jeśli któryś z tych krajów, proszę Państwa, nie jest w stanie spłacać, no nie bankrutuje w sensie takim, że to państwo się zamyka i przestaje funkcjonować, ale nie jest w stanie spłacać, to wszystkie inne solidarnie muszą być obciążone, żeby spłacić te pieniądze. I proszę zauważyć, jaki tu jest mechanizm, jakie tu jest niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo już o charakterze kapitałowym, o charakterze, powiedziałbym, nawet w pewnym sensie takiego przymusu, z którego nie ma wyjścia. No tak jak to jest z kredytem, proszę Państwa, bankowym. Jak zaciągam, to później nie spłacam, więc bank odbiera mi, no w uproszczeniu powiem, wszystkie aktywa, które mam, a ja idę na ulicę. I proszę Państwa, tutaj nie żartuję, ale ten pomysł Niemiec, tego funduszu antykowidowego, nie był pomysłem, który wynikał z wrażliwości na trudy ludzi, na to, że ludzie umierają, na sytuację trudną, tylko był pomysłem, właśnie jednym z pomysłów, do prowadzenia dalej tej strategii superpaństwa i tworzenia pozycji Niemiec dominującej, a więc żeby dominować, proszę Państwa, to trzeba mieć instrumenty. I Niemcy tworzą te instrumenty, właśnie takie instrumenty kapitałowe, czyli właśnie ten fundusz. Inne instrumenty, które tworzyli, to są właśnie, dotyczą funkcji instytucji. Również pani ostatnio Ursula von der Leyen powiedziała do, tak no powiedziałbym bardzo nieładnie, to był poziom naprawdę niski, do pana premiera czy do Polski, jak wam się nie podoba, to idźcie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No więc to jest po pierwsze postawa, podejście z góry, a po drugie jakby jest to też komunikat, który mówi, że no Trybunał, znaczy ona jakby to z taką pewnością wypowiada, ponieważ ma przekonanie, że Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu i tak nie rozstrzygnie na waszą stronę. A tak na marginesie chciałbym powiedzieć, proszę Państwa, że Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu właściwie od któregoś momentu, niekoniecznie od początku, od któregoś momentu jest jednym właśnie z instrumentów, mocnych instrumentów. Mocnych, bo jest to układ pewien prawny, związany z pewnymi silnymi kompetencjami, prawda? Z instrumentów właśnie konstytuowania czy realizacji właśnie tego superpaństwa. I tutaj dlatego tak wyjaśniłem to dłużej, żeby pokazać, proszę Państwa, przed jakimi jesteśmy zagrożeniami. To nie są hipotezy. To są już jakby dzisiaj mamy pewną faktografię, mamy fakty. Mamy, można by powiedzieć, pewne postawy, które się odsłoniły. I dzisiaj ja bym powiedział, że Niemcy straciły zaufanie. Bo właśnie wobec tych faktów, o których no tutaj nie tylko ja mówię, ale słyszymy wypowiedzi podobne, pogłębione, prawda, nie tylko w Polsce, ale i za granicą, wobec tych faktów nie można ufać Niemcom. Może się, że tak powiem, może skorygują swoją postawę, ale nie można ufać Niemcom i właściwie trzeba by prowadzić te rozmowy w taki sposób i myślę, że to w końcu do tego dojdzie. Ja osobiście nie wierzę, że przy kolejnym spotkaniu tam w połowie grudnia, że Niemcy zrezygnują z tej swojej postawy i sądzę, że to przejdzie w prezydencję portugalską, a Portugalczycy dzisiaj już jasno komunikują, że jeszcze tego stanowiska nie wyrazili jednoznacznie, ale jasno komunikują, że to im się nie podoba. Obawiają się, że podobnie kiedyś będą oni potraktowani. I Słoweńcy jeszcze ostrzej, bo premier Słowenii wystosował nawet bardzo konkretny list na ten temat. Także myślę, że proszę Państwa, odsłonięcie tych, można powiedzieć, zamiarów, opisanie tych mechanizmów, tych powiązań, które w jakiejś części ja tutaj przedstawiłem, oczywiście to jeszcze nie jest wszystko, jest zasadnicze właśnie do tego, żeby umieć mądrze w tym funkcjonować. Dlatego jeszcze raz podkreślam, Polska bardzo dobrze, że wstąpiliśmy do, że tak powiem, Europy. Bo Jan Paweł II zachęcał nas i słusznie, ale akcentował jedną ważną rzecz, że Polska jest potrzebna Europie, żeby tą Europę przekształcać, żeby ją formować, żeby wzmocnić ją do powrotu do korzeni chrześcijańskich. To jest nasze główne zadanie. Oczywiście to zadanie trzeba realizować poprzez właśnie różne działania w przestrzeni społecznej, prawnej, ekonomicznej, poprzez kształtowanie odpowiednio tych wszystkich właśnie instytucji. I dlatego można by powiedzieć też ciekawą sprawę, że
panie profesorze, zanim do tej sprawy przejdziemy, to też chciałbym zaprosić widzów oraz słuchaczy do współtworzenia czasu naszego spotkania, dlatego serdecznie przepraszam, że wchodzę w słowo, ale podajmy numery kontaktowe dla tych wszystkich, którzy chcieliby również współtworzyć czas naszego spotkania. To z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 536-657-0012, dwa numery w naszej rodzinie 536-600-300 lub 536-600-400 oraz spoza granic naszej ojczyzny 48-56-657-0013 lub drugi numer kontaktowy 48-56-657-0014. Dokąd zmierza Europa? Naszym gościem jest pan profesor Zbigniew Wykrysiak, prezes Instytutu Myśli Szumana. Przekazuję, panie profesorze, głos i jednocześnie też takie zapytanie odnośnie, pan wspomina, Polska, Węgry. Spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej, to dlaczego tylko właśnie te dwa kraje tak wyrażają, bardzo jasno artykułują, prawda, swoje stanowisko, swoją postawę i sugerują, że no, nie tędy droga. Dlaczego pozostałe kraje, no albo właśnie gdzieś tam może półsłówkiem, albo takim czy innym gestem, ale nie ma takiej jasnej artykulacji właśnie tego stanowiska, które też pan profesor mówi, że także i żywią.
Tak, tutaj wydaje mi się, że taką ważną, kluczową sprawą jest rola liderów. Jak analizujemy historię w różnych momentach, to zauważamy, że rola liderów zawsze wpływała istotnie na kształtowanie życia społecznego i gospodarczego. No, liderów albo autorytetów, proszę państwa. I tutaj no, na przykład można wymienić różne postacie, prawda, De Gaulle, Jan Paweł II autorytet, prawda, światowy autorytet. I teraz jeśli popatrzymy na jakby Europę i przeanalizujemy właśnie liderów obecnie jako liderów rządów bądź prezydentów, no to tutaj można by powiedzieć, że rzeczywiście czy pan premier Morawiecki, czy pan Viktor Orban, no wyróżniają się tutaj istotnie. I co to są za cechy tych liderów? Oto silne przywiązanie właśnie do chrześcijaństwa. I można by powiedzieć, że ci liderzy, to nieraz czytaliśmy różne wystąpienia Viktora Orbana, prawda? No Viktor, różne właśnie takie jakby nie tylko akcenty, ale jakiś taki silne przekonanie właśnie, że to jest od tego, od tych korzeni oderwać się nie można. I teraz co widzimy, proszę państwa, że właśnie w obliczu tych liderów i odżywa ten Wyszehrad, czyli ta czwórka wyszehradzka, Polska, Węgry, Czechy, prawda, Słowacja. Następnie tutaj widzimy też Trójmorze. W obecności takiej roli właśnie liderów. Tutaj no Trójmorze trzeba też podkreślić niezwykłą rolę pana prezydenta Andrzeja Dudy, bo to jest rzeczywiście jakby bardzo ważna siła sprawcza, czy też właśnie działanie w tym zakresie, za co trzeba gratulować, bo to Trójmorze jest ważnym czynnikiem, który poruszyły Niemcy oraz wzbudziły obawę Niemców, że tu powstanie silna gospodarka i będzie bardzo konkurencyjna wobec Niemców. Tutaj też pani Kitarović była prezydent właśnie Chorwacji, też osoba o bardzo mocnych fundamentach chrześcijańskich. I teraz oto ci liderzy właśnie odważnie stając, mądrzy, inteligentni, prawda, wykształceni, stają się, jakby motywują innych. Proszę zobaczyć, że w tej trudnej sytuacji ataku na Polskę, Węgry, prawda, na Viktora Orbana, na premiera Morawieckiego, w Europie ludzie się budzą, powstają głosy. Premier Słowenii, też Litwa, Łotwa, może tam jeszcze te głosy nie są wyraźne. Ale właśnie zawsze liderzy w różnych też sytuacjach, proszę państwa, nie wiem, powstań czy też takich sytuacjach, też negatywni liderzy, tacy negatywni liderzy jak Hitler czy Stalin, prawda? Więc tutaj ten czynnik moim zdaniem ma istotne znaczenie. Jednocześnie w pewnym sensie przypomina to właśnie i osoba pana premiera i Orbana, przypomina tą, można powiedzieć, wspólnotę losu Trójmorza, wspólnotę losu krajów Europy Środkowo i Wschodniej. że my mamy właśnie coś, czego to nasze przeżycia, doświadczenia, czego nie mieli inni na Zachodzie, czego inni właśnie nie rozumieją. I wydaje się, że to zaczyna odnosić pewien skutek, ponieważ Niemcy zaczynają wysyłać mediatorów. Również w naszych mediach pojawiają się wypowiedzi, różnych mediach, właśnie osób nie tylko z Niemiec, ale osób w mojej opinii niektórych, którzy zostali, że tak powiem, wysłani przez Niemców, mediatorów, którzy zaczynają, że tak powiem, akcentować takie miękkie podejście, takie można by powiedzieć, no, wyciszanie napięcia. Więc to jest jakby można powiedzieć taka sytuacja, która jest wynikiem właśnie moim zdaniem postawy tych liderów. Również proszę Państwa przypomnę, że 2 lata temu w Rumunii Niemcy się wprosiły do Trójmorza, na właśnie szczyt Trójmorza, które ma już w tej chwili taki wymiar bardzo konkretny, bardzo już rozwojowy. Są fundusze, są konkretne projekty. Amerykanie wysyłają potężne właśnie również kwoty, ale chodzi przede wszystkim o integrację tych krajów właśnie Trójmorza. I Niemcy, proszę Państwa, Niemcy się boją najbardziej właśnie tego ducha narodu. Ducha narodu Polski i Węgier. Tu się odzywa właśnie no, to powiedzenie, nie będę tego cytował, Polak, Węgier, 2 bratanki, tak, ale to też w historii były takie sytuacje i to ten duch tutaj się odzywa. Duch też chrześcijański w Trójmorzu się odzywa. I Niemcy się tego boją. Schumann właśnie wypowiedział takie słowa na rok przed jego śmiercią, o którym mówił, że oni będą usypiać nas w poczuciu bezpieczeństwa. Będą po kroku, prawda, próbowali mówić, że mają, że są dostarczycielami różnych takich pożytków, zapewnień socjalnych, ale jednocześnie będą odbierali nam wartości, będą odbierali nam ducha naszego narodu. Tak powiedział Schumann. I właśnie on rozwinął to właśnie pokazując ten mechanizm, który teraz obserwujemy. Ten mechanizm, można by powiedzieć, niszczenia tego, co najważniejsze, w imię, można powiedzieć, potęgi ekonomicznej. Mhm. I myślę, że to tak, na to warto w ten sposób spojrzeć.
Panie profesorze, zapraszamy serdecznie widzów oraz słuchaczy do współtworzenia czasu naszego spotkania Dokąd zmierza Europa. Naszym gościem jest pan profesor Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Schumanna. Prosimy bardzo, halo.
Halo?
Tak?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus jeszcze raz. Marian z Berlina mówi całkowicie, pan profesor ma rację i jeszcze w tym względzie trzeba by było dodać, że gdyby Polska zgodziła się na podpisanie tego układu, to niedługo zaczną Niemcy mówić, że to Polska rozpoczęła wojnę, że oni byli ofiarami i tak dalej. Następna rzecz, trzeba powiedzieć otwarcie, że te osoby strajkujące to nie są kobiety, bo to trzeba otwarcie powiedzieć, że one na kobietę, na imię kobiety to trzeba zasłużyć, a wydaje mi się, że one wcale na to nie zasługują. I takimi tymi dwoma pytaniami bym zakończył. Serdecznie pozdrawiam i szczęść Boże. Proszę o komentarz pana profesora.
Panie Marianie, pozdrawiamy. Panie profesorze, prosimy.
Tak, więc no, tutaj proszę Państwa jeszcze warto popatrzeć na ten proces uzależniania ekonomicznego. Mianowicie tu mówimy ostatnio bardzo często o tym, że tak, Polska wpłaca do budżetu Unii Europejskiej, ale i dostajemy jakieś środki. Tych, które dostajemy, jest więcej. Ale proszę Państwa, na jakie cele idą te środki? Te środki szły od początku w dużej mierze na takie cele dotyczące budowania infrastruktury, dróg i innych spraw. No, Polskę zdominowały firmy kapitał zagraniczny, w tym bardzo duży niemiecki, holenderski, one są dominujące. Otworzyliśmy rynek z pustymi rękoma, bo nie mieliśmy żadnego kapitału, więc oni opanowali ten rynek. Ale właśnie, żeby oni mieli jakby dogodność w opanowaniu tego rynku, no to przysyłali fundusze do Polski, które szły na, można by powiedzieć, cele związane z robieniem tego biznesu. I tutaj, proszę Państwa, ja chciałem zwrócić uwagę, że to były takie quasi środki publiczne. Jak teraz się, że tak powiem, zabrania, prawda, Unia Europejska zabraniała nam wspierania stoczni i prowadziła w ten sposób do niszczenia, natomiast wspierała swoje stocznie w Hamburgu, prawda, i jeszcze inne sprawy. I te środki z Unii, proszę Państwa, one de facto mają charakter quasi publiczny, ale służący biznesowi prywatnemu zachodniemu. I przez lata to powodowało, że ta infrastruktura, drogi, no, różne środki łączności i tak dalej, one służyły do tego, żeby temu biznesowi zagranicznemu właśnie stworzyć warunki do produkcji, do sprzedaży na naszym rynku, do produkcji z tak zwaną tanią siłą roboczą, przepraszam za to sformułowanie, bo tą siłą to po prostu są ludzie, i jednocześnie właśnie sprzedawali na tym rynku, czyli taka podwójna eksploatacja. I to jest właśnie mechanizm, jaki zastosowano od samego początku, i stąd rocznie z Polski wypływa, teraz już mówiąc o gotówce, 100 miliardów, prawda, około 100 miliardów, czy no między 80 a 95 złotych te firmy zachodnie, w tym głównie niemieckie, holenderskie, w formie dywidend, zysków i tak dalej. Natomiast te środki, które otrzymujemy z Unii, to netto, to jest około 30 miliardów. Czyli z perspektywy też przepływów gotówkowych, my w tej chwili cały czas jesteśmy na stratach. I to jest, proszę Państwa, tutaj przy tym głosie pana Mariana chciałem właśnie o tym powiedzieć, żeby wzmocnić też myślenie i jakąś taką chyba znakomitą reakcję Polaków, bo wiemy, że chyba około 80% Polaków to potwierdza słuszność weta. Nie dlatego, że są przeciw jakby budowaniu wspólnoty narodów, tylko właśnie, że to jest rozumienie problemu. Ja jednocześnie, proszę Państwa, chcę powiedzieć, jak analizujemy statystyki, to za rządów pana premiera Tuska właśnie liczba osób w Polsce, jakby no, w pewnym sensie takich popierających rozwijanie Unii Europejskiej, była silnie spadająca. Podkreślam, nie tyle Unii, ile po prostu popierających wspólnotę narodów, prawda, w Europie. Była silnie spadająca i od momentu, to proszę przeanalizować właśnie te liczby, i od mniej więcej od momentu po rządu tutaj prawicy, Zjednoczonej Prawicy, te liczby rosną i w tej chwili Polska jest najwięcej Polaków, znaczy Polacy w największym stopniu w porównaniu do innych narodowości optują za budową wspólnoty europejskiej. I to jest pozytywne, bo myślę, że te dwie liczby, które zestawiłem, pokazują jakby chyba no, rozumienie tej roli, jaką mamy pełnić, do jakiej wezwał nas Jan Paweł II, żeby wpływać na kształt tej Europy. I myślę, że może to też jest tak, że w takich sytuacjach przełomowych, trudnych, my Polacy umiemy się budzić, chociaż mamy przeciwników też tutaj wewnętrznych, prawda, którzy, no, wczoraj słyszeliśmy, prawda, pan marszałek Senatu, który się wypowiada tak jakby działał przeciwko Polsce, przeciwko własnemu domowi, ale nie przegramy tej wojny. Bitwy może niektóre na niektórych stracimy, będzie więcej czy mniej ofiar, ale wojny nie przegramy, obyśmy tylko szli z Bogiem i z Maryją. Dlatego bardzo się cieszę, że tutaj to zawołanie właśnie o Maryi Dziewicy od początku funkcjonowania Radia Maryja zawsze jest obecne.
Dokąd zmierza Europa? Temat naszego spotkania. Naszym gościem jest pan profesor Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Szumana, a my odbieramy kolejne telefony. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zbigniew z Krakowa się kłania. Serdecznie pozdrawiam pana profesora za ten piękny wykład ojca prowadzącego. Całe Radio Maryja, że dzięki temu Radio Maryja możemy prowadzić dialog i rozmawiać na te ważne potrzeby. W tej chwili wiadomo, że trzeba pamiętać, że Europa zapomniała o tym, że Jan Sobieski nas dzięki niemu zatrzymaliśmy nawał muzułmanów na Europę. Myśmy wielki wkład włożyli w Europę. A w tej chwili to, co się dzieje, Europa na wejście do Europy na tych zasadach, które Ojciec Święty Jan Paweł mówi, żebyśmy wchodzili na równych prawach. Jakie to są równe prawa? Jak Europa, Unia Europejska nas zmuszała do wprowadzenia muzułmanów do narodu, do swoich krajów. Jakby to wyglądało w naszej Polsce? Niemcy się nie chcą przyznać, że tam muzułmani, którzy weszli do Europy, gwałciły kobiety. Tutaj o tym się nie mówiło nawet, zatuszowało się. I co by było, gdyby nasz naród wpuścił muzułmanów do naszej Europy? No to byłaby ironia losu. Sobieski zatrzymał dzięki, przecież modlił się, ofiarował mszę świętą pod Wiedniem i ochronił nas od napaści muzułmanów. Co by było w tej chwili, gdyby nasz naród roztropnie postąpił i właśnie starał się nas jakoś oświecić Duchem Świętym, żebyśmy wchodzili na równych prawach. To święty Jan Paweł II o tym nam mówił. No, trzeba powiedzieć, że Europa dzisiejsza zmusza nas do związków homoseksualnych, wprowadzenie. Na jakich prawach? Europa odeszła od Pana Boga. Niestety usuwa się elementy chrześcijańskie, religie katolickie zupełnie. To taki naród, który nie idzie z Panem Bogiem, przeciwko Panu Bogu, to idzie na zatracenie. Dlatego dzięki Panu Profesorowi, że Pan Profesor nas uświadamia i to Radio Maryja nas kształtuje, żebyśmy się kiedyś nie obudzili w jakimś kraju, który bez Boga, a jak się mówią nasi dziadowie, nasi mówili, bez Boga ani do proga. Serdecznie zapraszam za tą audycję, modlę się za pana profesora, tutaj wspomagałem tutaj Radio Maryja, niech pan Bóg błogosławi, strzeże nas od wszystkich napaści, jakie na naszej ojczyźnie się na naszych oczach dzieją. To jest walka, nie tylko, są właściwie grzechy sodomskie, które Europa sobie wprowadziła do siebie.
Przecież panie Zbigniewie.
Jest takie powiedzenie, że pan Pismo Święte mówi, potop się nie powtórzy, ale wcale pan Jezus nie powiedział, że grzechy sodomskie będą tak ukarane, że mogą się powtórzyć. Może się powtórzyć Sodoma. Niech pan Bóg nas uchroni.
Panie Zbigniewie, przekażmy głos panu profesorowi, bo niestety, ale czas pomału naszego spotkania dobiega do końca. A pan podjął tutaj kilka bardzo ważnych kwestii, za które też panu bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiając i przekazujemy głos panu profesorowi. Prosimy.
Dziękuję mojemu imiennikowi z Krakowa i proszę państwa, w obliczu tego jest pytanie, co mamy robić, jak mamy robić, jakie podejmować działania. Musimy stworzyć armię właśnie, która się zintegruje. Instytut Myśli Szumana stworzył taką inicjatywę. Jest strona Schumann's Group, grupa Schumana, paneuropejska, czyli trzeba budować właśnie, zintegrować zwolenników Schumana w Europie. I tutaj apelujemy, już od dawna apelujemy do Zjednoczonej Prawicy, do właśnie naszych europarlamentarzystów, aby podjęli misję integrowania zwolenników Schumana w Europie. Tak jak właśnie Niemcy i inni, nie wszyscy Niemcy, prawda, idą, są zwolennikami Spinellego, tak właśnie potrzeba właśnie budowania takiego właśnie frontu żołnierzy. Celem tego byłoby stworzenie frakcji Schumana w Parlamencie Europejskim. Jak najszybciej, proszę Państwa, dziel i rządź, jeśli będziemy rozproszeni, PiS, prawda, jest w jednej frakcji, Orban w innej, są małe, nie mają siły. Trzeba się zjednoczyć, trzeba stworzyć frakcję Schumana, w której będzie nową dla wszystkich, nie będzie tylko tam PiS i partia Orbana, ale też inne właśnie, bo jest takich zwolenników Schumana wielu w Europie, ale oni są zatomizowani. Następnie, proszę Państwa, trzeba stworzyć strategię powrotu do Europy Schumana. Tak jak strategię mają Niemcy z Francją w kierunku superpaństwa, tak musimy stworzyć właśnie w tym obozie europejskim zwolenników Schumana takiej strategii. Trzeba stworzyć media Schumana, które będą platformą w Trójmorzu. Te media będą wspólnie realizowane przez Trójmorze, czyli tu kraje Europy Środkowo-Wschodniej, i one będą, przepraszam, taką tubą, która będzie mówiła o tym, kim jesteśmy, jakie są nasze korzenie, żeby to dochodziło do Europy. Ja słyszę od wielu dziennikarzy z Europy Zachodniej, że wy nie zrobiliście do tej pory czegoś, co po prostu jest komunikatem. Bez mediów, które docierają tam, właśnie będzie trudno wiele rzeczy robić. Następnie, proszę Państwa, bardzo konkretna sprawa. Struktura, liczba osób na stanowiskach kierowniczych w Komisji Europejskiej. Tam są zasadniczo Niemcy, Francuzi, Hiszpanie. Osób z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, z Polski nie ma, bo oni po prostu przez taki niedemokratyczny mechanizm to skutecznie eliminują. Więc po linii prawnej jako niedemokratyczny niedemokratyczna instytucja trzeba by silnie forsować. Ci dyrektorzy czy w tych komisji, to oni przekazują dokumenty do Parlamentu Europejskiego. I oni przekazują tam z tezami. Te osoby w Parlamencie Europejskim, to oni głosują, przepraszam, to jest jak maszynka do głosowania, bo tam nic, że tak powiem, istotnego z parlamentu nie wychodzi. Czyli jest ten system, powiedziałbym, no trzeba powiedzieć wprost, manipulacji. Następnie, proszę Państwa, mechanizm notyfikacji przez Komisję Europejską dotyczącą różnych funduszy publicznych i różnych inwestycji. Podam przykład, że właśnie jeśli przyjeżdża inwestor do Polski i chce inwestować w specjalnych strefach ekonomicznych, z tytułu tego są określone, to dotyczy też polskich inwestorów, czyli w ogólności. Jeśli ta inwestycja jest powyżej 100 milionów, to wówczas musi być notyfikacja Komisji Europejskiej, bo to są jakby związki z tym, że uzyskują ci inwestorzy ulgi podatkowe, a więc jakby to odnosi się do budżetu państwa. Jest asymetria, to znaczy w tej Komisji Europejskiej, gdzie notyfikują, tam bardziej preferują kraje typu Holandia, Niemcy, Francja, a nas dyskryminują. Taka jest moja hipoteza. Jestem przekonany właśnie, że tak jest i nie może to odbywać się poza kontrolą właśnie poszczególnych narodów. Takie funkcje powinny być właśnie realizowane w poszczególnych krajach. I proszę Państwa, i w zasadzie ostatnia sprawa, liczba Polaków w zespołach roboczych przy Komisji Europejskiej i Parlamencie Europejskim. I to już jest nasza wina i tutaj jest apel do różnych liderów politycznych, do rządu, do właściwie całej Zjednoczonej Prawicy, że musimy tam wysyłać naszych ekspertów. Tam są Niemcy, tam są właśnie Holendrzy, tam są Francuzi. Nas tam brakuje, po prostu, żeby też oddziaływać merytorycznie. Musimy mieć żołnierzy na tym froncie, bo, że tak powiem, sam sztab w postaci europarlamentarzystów naszych w Brukseli nie wystarcza. Sztab nie wygrywa wojen. Muszą być żołnierze. I tutaj trzeba właśnie te sprawy zaakcentować, bo to, o czym, to co wymieniłem, te 8 punktów, to jest właśnie sprawa, która może powstać, która jest zależna tylko od nas. Dlatego trzeba to podkreślić, że nie tylko obserwowanie, analizowanie i stwierdzanie, że to właśnie dokąd nas prowadzą, jacy są Niemcy czy Holendrzy, tylko trzeba zauważyć obecnie właśnie te obszary, które zależą od nas. No i musimy się zabrać do pracy, żeby to realizować, bo inaczej, proszę Państwa, inaczej nie wygramy. Dzięki Bogu mamy takich liderów teraz jak Viktor Orban, jak pan premier Morawiecki, pan prezydent Duda, ale jakby zabrakło ich, to brak takich mechanizmów społeczno-eksperckich będzie po prostu wtedy tworzyło, jakby można powiedzieć, deficyt i też słabą siłę działania. Także te mechanizmy musimy wdrożyć, zrealizować, żebyśmy w dłuższej perspektywie mogli dbać o przeciwwagę, o odwrót od właśnie superpaństwa i powrót do Europy Schumana. I to jest chyba moim zdaniem, panie ojcze, bardzo dobry temat, który ojciec tutaj zaproponował. Dokąd zmierza Europa? Europa zmierza do powrotu do Europy Schumana. W jaki sposób? W sposób taki, że prowadzimy kapitalny remont. Nie niszczymy tego, co dobre w Unii, ale nie chcemy Unii Europejskiej, bo Unia jest synonimem superpaństwa i trzeba zrobić kapitalny remont, żeby wrócić do Europy Schumana.
Panie profesorze, i na temat tego remontu chcemy także podjąć dyskusję na antenie Radia Maryja o godzinie 21:30. Serdecznie zapraszamy widzów telewizji Trwam, słuchaczy do pozostania wraz z nami. Panu profesorowi serdecznie dziękuję za tę część naszego spotkania w tym temacie. Dokąd zmierza Europa? Naszym gościem jest pozostanie pan profesor Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Schumana. Za tę część, panie profesorze, serdecznie dziękuję.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać również widzom oraz słuchaczom i do usłyszenia o godzinie 21:30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Na wieki wieku, Panu.